możliwe to jest.
Ja chętnie ustąpię miejsce, bo to bardzo przyjemna chwila była. Na początku również przywożę pozdrowienia z mojego rodzinnego zboru w Mysłowicach-Dziedzińcach od mojej babci, Anny Premiów, mojej żony. No, mówimy, że czas konwencyjny się zaczyna, że rozpoczynamy sezon, dlatego bardzo Was proszę w imieniu naszego zboru, żebyście ciepło nas myśleli o naszym zborze. I już dzisiaj Was zapraszamy w imieniu zboru w Mysłowicach-Dziedzińce 2 września do Chrzanowa. Mam nadzieję, że będziecie mieć nas w swoich modlitwach na uwadze, żebyśmy się mogli wszyscy spotkać właśnie w Chrzanowie. Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze rozważania krążą wokół tego, aby nie upodobniać się do tego świata. Już w pierwszym wykładzie brat nawiązywał do słów z listu do Rzymian. I wiemy, że kiedy czytamy właśnie ten 12 rozdział, tam apostoł Paweł robi zestawienie z ofiary, z czynienia z siebie ofiary, żywej, świętej, przyjemnej Panu Bogu. I w drugim wersecie właśnie mówię o tym, aby nie upodobnić się do świata. Myślę, drodzy Państwo, że każdy z nas, jak tu siedzimy na sali, ma tą świadomość, że teraz nam jest łatwo czytać te wersety, łatwo nam jest potakiwać. Tak samo łatwo jest pewnie w zborach. Natomiast mamy świadomość, że kiedy jesteśmy poza zborami, kiedy jesteśmy mniej bezpieczni, bo do zborów, jak na razie myślę, że ten świat nie ma wstępu, albo ma bardzo utrudniony wstęp, tak w codzienności przychodzi nam zdawać egzamin. I kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, uświadomiłem sobie, że ten temat jest bardzo podobny do tematu pamiątki, do przygotowywania się, bo często w zborach naszych mówimy, że jeżeli nie ma w naszym życiu rzeczywistości, kiedy poprzez nasze postępowanie, nasze ofiarnicze życie nie pokazujemy tej naszej rzeczywistej ofiary, to samo uczestniczenie w symbolu nie ma specjalnego znaczenia. I bardzo proszę Państwa, żebyście w ciągu tych najbliższych 45 minut pamiętali o tym, że to, co cokolwiek będę mówił, to w pierwszej kolejności mówię sam do siebie. Dlatego, że temat nieupodobnienia się do świata dotyka naszej codzienności, dotyka naszego życia i nie jest absolutnie moim zamiarem kogoś urazić czy napominać. Za każdym razem te słowa będę chciał przede wszystkim do siebie. W pierwszym wykładzie już wspominał, że kiedy mówimy o świecie, nie rozumiemy tutaj przyrody. Wspomniał o Mazurach, pewnie przez skromność powiedział o ulicach Józefowi, Ubadaja, o Słoczu, które też jest piękne. I mamy wiele dowodów Pisma Świętego mówiącym o tym, że możemy cieszyć się pięknem Bożego stworzenia i na podstawie tego, co widzimy tutaj teraz, domyślać się, że daleko piękniejsze rzeczy, daleko chwalebniejsze czekają nas kiedyś w przyszłości. Do tych wersetów, które brat Heniu mówił, czy odczytywał, charakteryzując, o czym myślimy, mówiąc o świecie, chciałbym włożyć jeszcze dwa. Pierwszy to list do Filipian, 3 rozdział. A werset 18 i 21. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także płaczę mówię, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do ulubionego ciała swojego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Mówię, że apostoł święty Jan mówi nam o tym, co należy rozumieć, kiedy mówimy o świecie, o świadomości. Pierwszy z Jana, 2 rozdział, 15-17 werset. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie, bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota, wynaszenie się z powodu rzeczy doczesnych, pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swoimi pożądliwościami. Ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność. I fragment tego wersetu z listu świętego Jana będzie tematem naszego dzisiejszego rozważania. Będziemy mówić o tym, że świat jednak przemija. Apostoł Święty Jan wymienia w swym wersetach trzy zagadnienia, trzy czynniki, które determinują zachowanie ludzkie. I myślę do tego tylko, że nie możemy się łudzić, że to, o czym pisze Święty Jan, nie dotyczy nas, że jesteśmy poza tymi rzeczami. Musimy zdawać sobie sprawę, że dopóki jesteśmy z tej strony zasłony, musimy wciąż prowadzić walkę przeciwko tym namiętnościom. Pamiętajmy także o tym, że pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota nie są problemami, które dotyczą poszczególnej jednostki. One zaczynają się od jednostek, ale mają wpływ na całą społeczność. Potwierdzeniem tych słów mogą być słowa z listu świętego Jakuba z 4 rozdziału od 1 wersetu. Skąd ze sobą i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Apostoł Paweł pisze o pewnych sytuacjach, które miały miejsce nie gdzie indziej, ale wśród braci. Święty Jakub prawdopodobnie nie mówi o tym, że ktoś faktycznie, fizycznie przelewał krew współbraci. Co wyraźnie wydaje się tłumaczyć w kolejnych wersetach od 11 do 12. Nie obmawiajcie jedni drugich. Bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osąda zakon. Jeżeli zaś osądasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądasz bliźniego? Możemy sobie zadać pytanie, czy zachowanie, które miało miejsce na początku wieku Ewangelii, nie mogą się powtórzyć podczas żniwa tego wieku? Zaledwie 10 dni temu staraliśmy się przygotować należycie do pamiątki śmierci naszego Pana. Staraliśmy się wyczyścić stary kwas. Na ile nam się udało, myślę, że każdy z nas musi indywidualnie to ocenić i odpowiednio sobie w sercu. Dziś rozpoczyna się sezon konwencyjny. Z wieloma okazjami do wspólnego spotykania się, budowania, rozmów, rozmyślań. Czeka nas wiele przerw między wykładami, wieczorami społeczności i innych podobnych okazji do tego, aby razem ze sobą przebywać. Wraz z zakończeniem okresu przygotowania do pamiątki i rozpoczęciem sezonu konwencyjnego pojawia się zadanie dla nas, dla mnie w pierwszej kolejności. Musimy dołożyć wszelkich starań, ażebyśmy w miejsce starego kwasu, którego mam nadzieję wszyscy się pozbyliśmy, nie zacząć dowodzić sobie kwasu nowego. Z początku, jak czytamy, wydaje się on dość przyjemny, słodki, ale mamy świadomość, że kiedy zaschnie, jest trudny do usunięcia i szpeci nasze szaty. Często mówimy do obywatelstwa, że kiedyś było łatwiej odróżniać się od świata. Dzisiaj może jest troszeczkę trudno. Pewnie tak było, kiedy przypomnijmy sobie okres prześladowania braterstwa. Brat Henry też już wspominał o zębożycach. Być może było łatwiej pokazać, my jesteśmy tutaj, oni są gdzieś indziej. Dziś możemy swobodnie się zbierać, wynajmować sobie wygodne sale. Zwracamy często uwagę na nasz komfort, żeby nam było wygodnie słuchać Słowa Bożego. Dziś społeczeństwo jest tolerancyjne. Ale gdy dobrze się przypatrzymy, to dostrzeżemy, że ta tolerancja tak naprawdę jest religijną obojętnością. A przychylność często jest pochodną naszego majątku czy też pozycji zawodowej. Zresztą o obojętności myślę, że w dzisiejszych czasach możemy mówić w różnych aspektach naszego życia. Choć ta religijna obojętność niewątpliwie jest najważniejsza. Często słyszane złe wiadomości, które docierają do naszych uszu, uodparniają człowieka. Po pewnym czasie człowiek na tyle obojętnieje, że musi mieć jeszcze mocniejsze doznania, ażeby coś do niego znało. Dziś często mówimy o ogarniającej społeczeństwie znieczulicy. Jednak my nie możemy stracić czujności. Pamiętamy słowa, które jako jedne z ostatnich, nie ostatnie, ale jedne z końcowych skierował Pan Jezus do swoich uczniów. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, jesteśmy w ogrodzie Getsemane i Pan Jezus mówi do uczniów tak. Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszę. Pan Jezus zachęca uczniów do tego, żeby się modlili, aby byli czujni. I myślę do tego testu, że w dzisiejszym czasie, w czasie życia w wieku Ewangelii, obojętność może być dla nas niebezpieczeństwem, które niesie ten świat. Ta obojętność religijna, nazywana jest czasami zeświadczeniem. Socjolodzy, czyli naukowcy, którzy zajmują się badaniem zachowań ludzkich, sklasyfikowali cztery takie grupy, które powodują, że mówimy o zeświadczeniu. Cztery kategorie. Pierwsza kategoria to kategoria kulturowa. Konflikt między świadomością, między posiadaną wiedzą wynikającą z głębokich nauk, a wiara. Druga grupa zagrożeń, czynników, to czynniki gospodarcze. Kapitalizm, emigracja, przenoszenie się z małych miejscowości do dużych aglomeracji. Jak w pierwszym planie również o tym mówił, że ta anonimowość powoduje oziębienie ducha. Trzecia grupa to warunki polityczne. Im większa demokracja, tym mniejsza religijność. I wreszcie czwarty powód, dla której socjolodzy mówią o zeświadczeniu, to podłoże psychologiczne. Mówimy tutaj o tym, że człowiek staje się egocentrykiem, jego osoba, w jego mniemaniu jest w centrum wszechświata. Mówimy po naszemu badaniu, że hoduje swojemu ja. Wyzwolenie moralne i różne nowe ruchy religijne. To są powody psychologiczne, które prowadzą do doświadczenia. Gdy wymieniamy te cztery punkty, czyli mamy wrażenia, że te zagrożenia również dla nas są dzisiaj bardzo realne, my, nasza młodzież, jesteśmy coraz lepiej wykształceni. Przy zaniechaniu pracy z dziećmi, z młodzieżą, gdy nie zaproponujemy im żadnych wartościowych propozycji, będą uciekać od nas do czegoś bardziej atrakcyjnego. Z drugiej strony, droga młodzieży, w społeczności, w której się wychowujecie, w której jesteście, jest wiele ciekawych nauk, które są piękne, harmonijne. Jeżeli nie chcecie, nie musicie ich nazywać doktrynami, ale bardzo was proszę o to, abyście zapoznawali się z nimi. One rozbudzały waszych pradziadków, waszych dziadków, rodziców. I bardzo w to wierzę, że jeżeli tylko znajdziecie chęć do tego, żeby zająć się tymi naukami, również wybudzą was. W tym momencie troszeczkę skieruję się do reklamy. Jest drugi numer wędrówki. Bardzo zapraszam wszystkich do tego, żeby czytać, żeby zastanawiać się, co tam jest napisane i abyście to dodatkowo kierowali do nas informacje, czy to, co robimy wspólnie z braćmi, przynosi nam zbudowanie, czy należy coś zmienić. Nie możemy zapominać o słowach, które apostoł Paweł kieruje do braci w Efezie. List do Efezjan, 4 rozdział, 11-16 wers. A on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania dzieła Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowych. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, noszonymi latach wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdrożowanie. Święty Paweł zachęca nas, abyśmy wspólnie razem budowali się. Budowali się poprzez czytanie Słowa Bożego. Druga grupa zagrożeń to były zagrożenia gospodarcze. Posiadanie zmienia sposób postrzegania rzeczywistości. Często się mówi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Choć i możliwości posiadania, chęć i możliwość posiadania dóbr doczesnych nie musi, ale może prowadzić do zagubienia duchowości. To może być niebezpieczne dla nas. Czy zauważamy, że coś w nas, w naszej społeczności się zmienia, gdy mamy więcej? Kiedyś dało się słyszeć, że na Zachodzie jest więcej możliwości, więcej dóbr, więcej dóbr materialnych, więcej rzeczy, ale u nas na Wschodzie jest większa duchowość. Pamiętam swoją pierwszą konwencję w Poitiers w 1994 roku. Niektórzy z nas dziwiliśmy się pewnym zachowaniom, pewnym zwyczajom, które dla nas były obce. Po tych 18 latach myślę, że możemy powiedzieć, że wiele się zmieniło. Musimy do tego pamiętać, że dzisiaj dla braci z Rosji, z Ukrainy, z Mołdawii, to my jesteśmy zachowani. I z tym wiążą się dla nas i ostrzeżenia, i odpowiedzialność. Musimy pamiętać, ja po raz kolejny mówię, ja w swojej pierwszej kolejności, że już Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 19 wersetu. Nie ogromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mój, je zaniszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mur, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują, nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Trzeci powód, który prowadzi do doświadczenia, to czynniki polityczne. Gdy myślimy o politycznych powodach dostąpienia religijności, czyli podążenia za światem, mówimy o demokracji, o upominaniu się o swoje prawa. Dziś żyjemy w czasach, kiedy nawet w przedszkolu mały człowiek poznaje swoje prawa, co może, a do czego częściej mówimy o prawach, a nie o obowiązkach. Demokracja oznacza nic innego jak rządy ludu. Z tym greckim słowem demokrateo nasuwają się nam na umysł inne słowa greckie, które tłumaczymy jako sprawiedliwość dla narodów, a brzmią laodicea. Henryk też wspomina już nawiązywał do tych słów. Przeczytam je jeszcze raz. Objawienie świętego Jana, 3 rozdział, od 14 wersetu. A do anioła zboru Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Ale a tak, żeś letni, nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ również bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzasz i bieda. Ślepi go. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Oraz maści, aby nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Mówiłem wcześniej o tym, że niebezpieczeństwem, które przychodzi na nas w dzisiejszych czasach, jest obojętność. Święty Jan mówi o tym, że zbór Laodycei był letni. Ani zimny, ani gorący. Był obojętny. I myślę, że to jest również potwierdzenie tego, że powinniśmy dokładać wszelkich starań, ażebyśmy byli gorący. Jeżeli mówimy, że nasza ofiara musi się palić, to ona musi być gorąca. Ostatni powód osłabienia więzów duchowych, a zwracania się ku światu, ma podłoże psychologiczne. W tej kategorii mówimy o właśnie egoizmie, o egocentryzmie, o chowaniu swojemu ja. Ktoś, kto jest skoncentrowany na swojej osobie, na zaspokojeniu swoich własnych potrzeb, ma co prawda ogromne pokłady miłości. Ale czy o takiej miłości czytamy w Piśmie Świętym? Ktoś, kto jest egoistą, nie zastosuje w swoim życiu słów z pierwszego listu Świętego Jana, z trzeciego rozdziału, 15-16 wersetu. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a więc żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my mieliśmy życie oddawać za braci. Postawa prowadząca do przekonania, że wszystko mi się należy, jest dość destrukcyjna. Bo zaczyna niszczyć samokrytyczne postrzeganie samego siebie. Powoduje napięcia w rodzinie, ale może również przenieść się na lud społeczności zborowej. A to myślę, że w prostej drodze może prowadzić do nieporozumień, do odchodzenia od społeczności bratniej, osłabienia wzajemnych relacji, a ponieważ w większości przypadków mówimy o tym, że człowiek jest istotą stanu, potrzebuje zgromadzenia się w jakiejś grupie, to w pewnym czasie, opuszczając zbór, będzie starał się znaleźć podobnych sobie. Myślę, że to również jest dla nas zagrożenie. Cieszę się, że mogę obserwować ludzi, którzy byli kiedyś ustawami na grupie wiekowej 7-9 lat. Dzisiaj są osobami poświęconymi, prowadzą szkółki, mówią wykłady i pisząc ten wykład uświadomiłem sobie, że skoro powolutku dobijam do czterdziestki, a na moich tak rzadkich włosach pojawia się też ten siwy, to może już mogę powiedzieć coś do młodzieży. Otóż wiem, że jest Wam bardzo trudno w dzisiejszych czasach walczyć z tym, co proponuje świat. Szkoła, praca, internet, telewizja, życie w akademiku i tym podobne, to czynniki, tych czynników można wymienić bardzo wiele. Ale nie myślcie, że inni młodzi ludzie mieli kiedyś dłużej. Chcę Wam podać przykłady dwóch młodych ludzi, którzy zostali w młodym wieku wystawieni na wielką próbę, a jednak potrafili się poprzez przedstawić tym zapędom świata. wyszli ze doświadczeń obronną ręką, a po drugie, oprócz głębokich pozabitów, o których nie chcę dzisiaj mówić, zostawili nam piękne wskazówki do naśladowania. Pierwszym przykładem, o którym chciałbym, abyśmy wspólnie sobie przypomnieli, jest Uza. Młody chłopak, mający niewiele ponad 17 lat, siłą zostaje wyrwany z domu rodzinnego i zawieziony do Egiptu. Spór, pastwisk zostaje w krótkim czasie przeniesiony do tętniącej życiem cywilizacji Egiptu. Czy taka sytuacja była dla Józefa czymś łatwym? Zdecydowanie nie. Wy, kiedy zamierzacie rozpocząć naukę w innym mieście, macie możliwość szukania mieszkania wśród braci, macie możliwość uczestniczenia w nabożeństwach niedzielnych, może czasami zdarzacie też i na nabożeństwa tygodniowe. Przygotowujecie się do tej zmiany przez jakiś czas, bo niewątpliwie jest ona trudna i dla rodziców, i dla was samych. Józef takiego czasu do przygotowania nie miał. Ciekawe są dwa wersety, które rozpoczynają opis pobytu Józefa w Egipcie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 39 rozdział, werset 2 i 3. A Pan był z Józefem tak, że wiodło mu się dobrze i przybywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Postępowanie młodego człowieka, jakim był Józef, który nagle znajduje się w domu poganina, musiało być tak charakterystyczne, że ów poganin, hetman wojska, zauważył, że jest coś w tym postępowaniu takiego, że no musi być z nim Bóg. Myślę, że gdyby Józef zrezygnował z tego, o czym uczył go Jakub, jeżeli by poszedł za drogą nadarzających się okazji, myślę, że Pan Bóg wcale nie musiał go na siłę przynagać do tej pracy. Znalazłby sobie inny narzędzie do tego, ażeby uchronić Izraela w naszej głowie. I to jest, drodzy bratestwo, pierwsza lekcja dla nas. Jeżeli znajdujemy się w nowym miejscu i to dotyczy tak młodych ludzi, jak i tych starszych, znowu mówię, dotyczy to także mnie. Gdy rozpoczynamy nowe naukę, nowe szkole, kiedy dziecko idzie do przedszkola, czy do podstawówki, czy do gimnazjum, czy do liceum, czy wreszcie, kiedy każdy z nas zaczyna nową pracę, bardzo ważne jest, abyśmy określili, kim jesteśmy, w co wierzymy. Czasami jest to trudne, ale wiem z własnego doświadczenia i wierzę w to, że każdy z was również to powie, że to przynosi efekt. A później rozpoczyna się ciężka praca, żeby naszym postępowaniem udowodnić, że faktycznie jest tak, jak mówiliśmy. Oczywiście do tego nie chodzi mi o to, żeby w jakiś ostentacyjny sposób podkreślać, że ja jestem kimś innym, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być przygotowanym na odpowiedź na pytanie, które może się zadać. Tutaj jeszcze pojawia się jedna rzecz, o której by można wspomnieć. Mówimy o tym, że dzisiaj takie są warunki ekonomiczne, że często wielu z nas musi wyjeżdżać poza granice naszego kraju, żeby szukać pracy, szukać dochodu dla naszych rodzin. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji do Józefa. Pamiętajmy, ażeby brać lekcję z jego życia. Werset 10. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Żona Potyfara składała Józefowi niemoralne propozycje codziennie. To nie była sprawa incydentalna, to nie była chwila. To było stałe potrzebne uczenie młodego człowieka. A mimo to Józef nie uległ się. Gdy spojrzymy na nasze życie, czy nie jest podobnie? Próba, która na nas, próby, które na nas przychodzą, często oddziałują na nas przez dłuższy okres czasu. Często szatan drąży naszą cierpliwość powoli, małymi krokami, znieczulając nasze mechanizmy obronne. Mówimy o tym, że małe grzechy często są daleko bardziej groźne niż te grube, które od razu widać, które można wychwycić. Ponieważ często mamy mniejszą skłonność do tego, żeby być na baczności przed tymi właśnie niewinnymi grzeszkami. Tymi małymi listkami, o których mówi mędrzec Salomon, może być niedbałość, może być niecierpliwość, może jakieś narzekania. Wiele rzeczy, które są właśnie takie drobne, a które mogą z czasem przychodzić do grzechu. Józef był narażony na cudzołóstwo. W naszym przypadku może być wiele różnych prób, ale niestety może również się zdarzyć tak, że wobec nas zostanie skierowana też i ta próba, która była skierowana wobec Józefa. Jak sobie radzić w tej sytuacji? Pewnym wersetem, który powinien być cały czas gdzieś w naszych głowach, to słowa, które były skierowane bardzo wcześnie, które znajdujemy bardzo wcześniej w Piśmie Świętym, bo w 4 rozdziale III Księgi Mojżeszowej, a w 7 wersecie. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi twoich czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Kolejna lekcja z życia Józefa, na którą chciałbym zwrócić uwagę w pierwszej kolejności osobom młodszym, ale także i nam starszym, to słowa, które są zapisane w wersecie 35 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Z tego wersetu wypływa lekcja, że Józef, chociaż był niewolnikiem, wtrącony do więzienia, jednak swoje obowiązki wykonywał bardzo starannie. Z tego wynika, że Egipcjanie byli przygotowani na to, że powinni go doglądać. Tak sugeruje ten werset. Natomiast Józef wszystko, co było mu powierzone, wykonywał bez żadnego zarzutu. Myślę, że możemy w dzisiejszych czasach stosować do pracowników najemnych, czyli przypuszczam większości z nas, słowa, które w Piśmie Świętym kierowane są do niewolników. Czy my nie powinniśmy postępować w taki sam sposób, jak postępował Józef? Czy w szkole, na studiach, czy później w pracy nie powinniśmy sumiennie wykonywać zadania, które są nam powierzone? Jeżeli obrudniemy się wokół nas, to zauważymy wiele byle jakości, wiele pozoranstwa, wiele symulowania dobrej pracy. I myślę, że w dzisiejszych czasach również to jest dla nas pewna forma wyróżnienia się od reszty społeczeństwa. Zresztą wydaje mi się, że to nie są słowa bezpodstawne, bo kiedy otworzymy sobie list do Efezjan, to znajdziemy tam takie słowa apostoła Pawła, 6 rozdział od 5 wersetu. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego jak Chrystusowi. Nie pełnijcie służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przygotować, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrze uczynił. Czasem mamy to błogosławieństwo, że możemy pracować naszego brata, naszej siostry. Czy wówczas możemy sobie pozwolić na coś więcej? Czy jesteśmy zwolnieni ze staranności, ze sumienności, ze swojej obowiązkowości, bo przecież pracujemy u braterstwa w Chrystusie? Z takim pracodawcą pewnie będzie łatwiej nam żyć, bo nie będzie problemu z wyjazdem na konwencję, na kurs, nie będzie problemu, żeby dążyć na środowe zebranie, nie będzie też problemu, żeby w spokoju przeżyć świętami. Również w tej kwestii apostoł święty Paweł udziela nam stosownej lekcji. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 2 werset. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braci, ale niech im tym wiernie służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeżeli mówimy to czytelstwo o rzetelnej, sumiennej pracy, pojawia się jeszcze jeden aspekt, o którym należy wspomnieć. Praca Pańska. Po tym określeniu nie tylko należy rozumieć braci pielgrzymów, którzy mają przywilej usługiwania w pracy międzyzborowej. Myślę, że każdy z nas może wymienić wiele tych małych, drobnych prac, które są również pracą Pańską. Przygotowywanie kanapek, przygotowywanie konwencji. Czy słuchaliśmy brata Bronka, który zdawał nam rację zbudowania sali, czy też wreszcie sprzątanie tej sali, kiedy już jest wybudowana. Do jakiejkolwiek pracy, którą wykonujemy, powinniśmy przekonywać wielką staranność. Przykładów z życia Józefa do tego jest więcej, ale tak jak powiedziałem, nie jest to głównym tematem naszych dzisiejszych rozważań. Chcę jedynie wskazać, że możemy w Piśmie Świętym znaleźć wsparcie i lekcje, gdy myślimy, że jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji, że ogarnia nas świat i nie mamy już siły z nim walczyć. Gdy myślimy, że jesteśmy w sytuacji, w której nikt nigdy wcześniej nie był, wtedy się nie mówimy Słowa Bożego. Innym przykładem młodego człowieka, który był wystawiony na wielkie próby, a na walkę ze światowością, jest Daniel i jego przyjaciele. Księga Daniela, 1 rozdział od 3 wersetu. I rozkazał król sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bezcennym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby władz królewskich. Miał ich też nauczyć pisma i języka hebrajskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, którego sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami górskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Bartazarem, Ananiasza Szedrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednego. Lecz Daniel postanowił nie karać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił jak przełożonego nad sługami górskimi, by mógł się utrzec z plamienia. Daniel był, podobnie jak Józef wcześniej wspomniany, rozmiłowany w zakonie Boga Wszechmogącego. Wiedząc, że dostał się do niewoli, do pogańskiego państwa, może być wystawiony na groźbę sprawienia. Postanowił być bardzo ostrożny. I również my jesteśmy zachęcani przez Pana Jezusa do tego, ażebyśmy byli ostrożni. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 16 werset. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie wtedy ostrożni jak węże i niewinni jak gołębice. może pojawić się pytanie. Dlaczego takie ostrzeżenie? Jako jeden z powodów, który przychodzi mi na myśl, to to, że czasem, drodzy Państwo, jesteśmy trochę naiwni. Wychowani w zborach, wśród braci, staramy się innych traktować również jak braci. A czasem to obraca się przeciwko nam. Często nawet nie przejdzie nam na myśl, że w taki sposób można się obejść z drugim człowiekiem. Nie powinniśmy się dziwić, że takie różnice występują. Przypomnijmy sobie inne słowa naszego drogiego Zbawiciela, zapisane w Ewangelii Łukasza, w 16 rozdziale, a 8 wersecie. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Daniel postanawia, że nie będzie spożywał ze stołu królewskiego, aby przez przypadek nie spożyć czegoś nieczystego lub ofiarowanego bałwanu. Dziś, w okresie wieku Ewangelii, mówimy, że nie to kala człowieka, co wchodzi do jego ust, ale to, co z nich wychodzi. Ale wciąż jesteśmy zagrożeni staraniem się tym, co spadnie z bałwochłonnego stołu. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale pisze takie słowo. Od 13 wersetu. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zatylnymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, przecież szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz krew z ich jest taki, jakie są ich uczynki. Drodzy Państwo, moi młodzi przyjaciele, bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość przyjmowanej nauki. Szczególnie teraz, kiedy mam wrażenie, że wokół nas jest więcej ugrupowań, które nazywają się z Chrystusa, które powołują się na Pana Jezusa. Pamiętamy przykład Gedeona. Kiedy Pan Bóg wybierał wojsko dla Gedeona, to uznanie zostali wszyscy ci, którzy czerpując wodę z potoku przypatrywali się temu trofeum. Podobnie w Nowym Testamencie bracia w Berei byli zacniejsi dlatego, że badali się, czy tak mówią pisma. Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 11 wersetu. Tamtejsi Żydzi byli bardziej otwarci niż Czesolniczani. Bardzo życzliwie przyjęli Słowo Boże i szukali dla niego potwierdzenia w pismach, które codziennie rozważali. Dokładnie taka sama staranność jest wymagana od nas. Jestem pewien, drodzy profesor, że wy również analizujecie, czy moje słowa mają coś wspólnego z Pismem Świętym. Ponownie zachęcam naszą młodszą część społeczności, abyście zapoznawali się z naukami, które w naszych zborach powinny być dobrze rozumiane. Okup, usprawiedliwienie, powołanie, zmartwychwstanie, ofiara za grzech, jeden Bóg, jeden Syn. Z tymi naukami w zborach badaczy Pisma Świętego nie powinno być problemu. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, od 12 wersetu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto lubi się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest nieumlecie. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozważania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy nauki, początki nauki o Chrystusie, zwróćcie się ku rzeczom wyższym. Nie powracajcie ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniu, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Współtowarzysze Daniela również wykazali się odwagą, wiarą i zupełnym zaufaniem woli Bożej. Próba, która na nich przychodziła, jak pamiętamy, dotyczyła oddawania czci złotemu posągowi na ruinie Duga. Księga Daniela, 3:5. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który zniósł król Nabuchodonozor. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Jednak pomimo realnego niebezpieczeństwa groźby śmierci, nasi bohaterowie nie zapomnieli o Elohim. Pokładali w nim zupełną nadzieję i ufność. 17 razy. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego z swojej ręki o król. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wniosłeś, pokłonu nie oddamy. Dzisiaj jedną z konferencji usłyszałem wiadomością, że jest grupa chrześcijan, którzy żyją w Korei Północnej i dzisiaj jest dla nich bardzo ciężki dzień. Dlatego, że jest kolejna rocznica urodzin któregoś z przywódców Korei Północnej i właśnie dzisiaj będą przechodzili przed posągiem bodajże Kim Sena i będą musieli się kłaniać się temu posągowi. I z tego, co mówił jeden z protestantów, który prowadzi jakąś organizację właśnie chrześcijańską, mówił, że chrześcijanie w tym dniu są wychwytywani, kierowani do pracy. My w dzisiejszych czasach myślę, że nie mamy tak drastycznych przykładów. Ale jeżeli rozejrzymy się wokół nas, to zauważymy rosnące na polach, na gminach góra bożki. Część tych bożków jest codziennie budowana przez tak zwany świat. Ale myślę, drodzy braterstwo, że może się zdarzyć też i tak, że niektóre z tych bożków możemy budować my sami. Bożkiem bałwanem będzie zawsze to, co odciąga nas od prawdziwego Boga, co zabiera naszą uwagę, nasz czas, naszą energię. Każdy z nas ma inne słabości i co innego może dla niego być szkodliwe, co innego dla kogoś, każdy z nas jest inny. Każdy z nas może mieć innego Boga. Ktoś może upadać z powodu telewizji, inny z powodu internetu, jeszcze ktoś z powodu pracy, z powodu prowadzenia biznesu. Dla jeszcze innych Bożkiem może być rodzina. Dzieci. Absolutnie to zwycięstwo nie chciałbym, żebyście myśleli, że należy być kiepskim rodzicem, bezwzględnym rodzicem, który zaniedbuje swoje pociechy. Które przecież są darem od Boga. Ale może zaistnieć niebezpieczeństwo, kiedy nastąpi zachwianie równowagi pomiędzy bezwzględną ojcowską miłością, rodzicielską miłością, a rozsądkiem. Wówczas może się stać, że na swe pociechy będziemy patrzeć bezkrytycznie. Z czasem chowamy egoistów, którzy będą, i ta sytuacja będzie szkodliwa tak dla dzieci, jak i dla nas samych. Ostatnią myślą, którą chciałbym się z protestem podzielić z Księgi Daniela, to słowa zapisane w 6 rozdziale, a 5 wersecie. Przecież rzekli oni mężowie, nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny, chyba żebyśmy coś znaleźli przeciwko niemu w zakonie Boga Jego. Te słowa myślę, że również miałyby zastosowanie do wcześniej omawianego przypadku Józefa. musimy dołożyć wszelkie staranności, aby nie dawać pozoru złego. Abyśmy naszym życiem, postępowaniem nie dawali pożywki naszym przeciwnikom, którzy czekają na nasz upadek. Ten werset, chociaż właśnie mówi o Danielu, ma szerokie zastosowanie do tych wszystkich, którzy w liście do Hebrajczyków zostali nazwani bohaterami wiary. Myślę do tego też, że chrześcijanom przyglądano się bardzo czujnie na początku wieku Ewangelii. Ale tak samo jest i teraz. Nie możemy zapominać, że apostoł Paweł traktuje nas jako list Chrystusowy. Drugi list do Koryntian, znane słowa, trzeci rozdział od drugiego wersetu. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Kończąc te rozważania, chciałem wspomnieć jednego z braci, bardzo bliskiego mi sercu. Brat Sroga czasami pytał mnie po wykładzie, co chciałeś powiedzieć przez ten wykład. Dziś tego pytania nie zadam, ale chciałbym w podsumowaniu powiedzieć, że nie możemy myśleć o światowych zagrożeniach, o zeświadczeniu, jako nieuleczalnej chorobie, która może dotknąć wszystkich naokoło, ale nie nas. Widzimy na naszych oczach, że fale namiętności, fale zburzonych narodów są coraz większe. Autorytety, fundamenty, wartości na naszych oczach kruszeją i upadają. Przeminął blask starożytnego Egiptu. Przeminął przepływ Babilonu. Król Nabuchodonozor upadł. Jednak pamięć o życiu Józefa i Daniela u Pana Boga trwają na wieki. Widzimy, że pierwszy świat przeminął. Na naszych oczach, wierzę, że widzimy to, przemija powoli ku drugi świat ze swoimi namiętnościami, ale nie możemy stracić naszej czujności, bo wspomniane wcześniej złożone fale wciąż mogą wlać do naszego stanu. Jedynie pokładanie nadziei w Bogu, zarzucenie kotwicy wiary poza wtórną zasłonę może nas ochronić przed tymi falami, przed władzami świata i pozwoli nam bezpiecznie dopłynąć do przeznaczonego portu. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowieść dziedzicom obietnicy niezruszoność swojego postanowienia, poręczuje przysięgę, abyśmy przez dwa niezruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zabił, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej dotrzymajcie się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przednik przed za nas Jezus starczy się nad kapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Tymczasem świat przemija ze swoimi możliwościami, ten zaś, kto wypełni wolę Bożą, ostoi się na wieki.